Słuchacie EduGadek.
Dzień dobry.
Polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów, instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz
wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji.
Historia, której ja uczę, ma dawać impuls dzieciakom.
Co dydaktycznie się różnimy, ja na przykład miałem świetną nauczycielkę matematyki w szkole podstawowej.
Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych naszych zdaniem
i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z Wami pomysłami na prowadzenie lekcji,
swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu.
Oj, teraz sobie pewnie strzelę w kolano.
No ja im coś opowiadam i rysuję.
Ja uczę mi postawię siódemkę, bo on opanował te umiejętności, które miał opanować.
Psycholog przychodzi się na herbatę.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Ja chyba nie znam bardziej wolnego zawodu świata.
Ale zaraz, zaraz.
Unikamy narzekactwa
i polityki. Bez względu na to, czy słuchacie EduGadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania, czy przy porannej kawie,
chcemy aby te pół godziny spędzone z nami i naszym gościem były dla Was źródłem
pozytywnej siły do pracy w kolejnych dniach.
Tak postanowiłem porozmawiać z kimś innym niż ja sam. Dla odmiany, tak. Wiesz, tak raz do roku.
A jeśli się Wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz szedł
dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły.
Edukatki.
Edukatki.
Dygresja edukacyjna.
Edukacki, polski podcast edukacyjny.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie profesorze. Jacek Staniszewski dzisiaj, wiesz, że dzisiaj nagrywam w ogóle ze szkoły. Jeszcze jestem w szkole. Jest wieczór, piątek, my to nagrywamy, a ja siedzę w szkole i piszę różne oceny.
Piszesz oceny? Mm-hmm. Nauczycielom?
Nie. Piszę oceny uczniom. Mamy oceny opisowe, które niestety mają to do siebie, że się same nie opiszą.
No takie życie. I powiedz mi, bo chciałem zapytać cię o...
O matko.
Tak, o coś, co właśnie trwa, ale trwa nie w Polsce, tylko trwa w Anglii, a konkretnie w Londynie. Trwa BET, czyli takie targi nowości edukacyjnych. My często w edukatkach opowiadamy o różnego rodzaju narzędziach, które można wykorzystać na lekcji. Mieliśmy spotkanie z Sylwestrem Zasońskim, który opowiadał o robotach, o kodowaniu. Sławek Baturo opowiadał. Ty podobno coś o tym becie wiesz.
Znaczy ja byłem, miałem okazję być 3 razy pod rząd na targach BET. To są niesamowite targi, dlatego że one są typowo edukacyjne. Można tam zobaczyć naprawdę mnóstwo niesamowitych rzeczy. Przyznam się szczerze, że wiele z nich jest taką trochę wydmuszką, takim przerostem formy nad treścią, gdyż potem się okazuje, że można to samo zrobić za pomocą komórki i czegoś tam jeszcze. Teraz to, co jest niesamowite, to jest ogromna liczba nauczycieli, która tam przyjeżdża, głównie oczywiście z Anglii i ze świata. Dodatkowo przebogaty program warsztatów, odczytów, takich TEDo-podobnych wystąpień, więc atmosfera powala takim czymś, co my często mamy w edukatkach, czyli takimi entuzjastami, freakami edukacji, którzy chcą jeszcze się pobawić nowymi technologiami. Ja pamiętam, że dla mnie zawsze najważniejszą rzeczą było zobaczyć, to jeszcze o edukatkach w ogóle nie myśleliśmy, a tam po raz pierwszy widać było takie specjalne stoły mikserskie do robienia szkolnych podcastów na przykład.
Tak, i teraz bardzo chciałbym wymyślić jakiś pomysł, jak płynnie przejść od targów edukacyjnych do seksu i edukacji seksualnej, ale nic mi do głowy nie przychodzi, więc może po prostu przejdziemy do edukacji seksualnej w taki płynny sposób, jak na załączonym obrazku.
Nie, ale tak poważnie, dzisiaj zaprosiliśmy do nas Paulę Flores z Warszawy i postanowiliśmy porozmawiać z nią o edukacji seksualnej, o której u nas głośno, o której u nas kontrowersyjnie.
Paula Flores jest psycholożką, psychoterapeutką, seksuolożką, a zawodowo interesują ją zależności między ciałem a psychiką. Na co dzień wspiera rodziny w kryzysach i prowadzi zajęcia z edukacji seksualnej. jest związana z Akademią Dobrej Edukacji w Warszawie.
Myśmy pozadawali Pauli trochę pytań i mam nadzieję, że to, co usłyszycie, w jakiś sposób was zaintryguje.
Tak, wcale nie myślcie, że ten odcinek Edugadyk jest tylko dla nauczycieli, którzy uczą edukacji seksualnej, tudzież wychowania do życia w rodzinie, bo to jest odcinek, który na pewno zainteresuje też wychowawców, zainteresuje dyrektorów szkół, bo mówimy o ciekawych problemach, które dotyczą was wszystkich, nas wszystkich.
Tak jest, zaczynam.
No to słuchamy.
To powiedz przede wszystkim, czego ty uczysz?
Uczę szeroko pojętej edukacji seksualnej, ale nie chciałabym redukować tych spotkań z młodzieżą tylko do tematu seksu, do rozmów na temat antykoncepcji czy preferencji seksualnych, dlatego że myślę, że dosyć szeroko dotykamy przedmiotu ciała, stosunku do ciała i tego, jak z tym ciałem w życiu dorosłym, więc no tak, jest to dosyć szeroki temat, szeroki czas, kiedy rozmawiamy właśnie z młodymi ludźmi na temat zdrowego trybu życia, higieny życia.
A jakie studia trzeba skończyć, żeby uczyć edukacji seksualnej?
Zgodnie z polskim prawem aktualnie wystarczy skończyć dosyć krótki, dwutygodniowy, czasem nawet krótszy kurs z edukacji seksualnej. Dokładnie to się nazywa wychowanie do życia w rodzinie, czyli jakby zgodnie z tym, co mamy w normie programowej. Natomiast osoby, które skończyły seksuologię czy psychologię, też mogą tego typu przedmiotów uczyć.
No i jak ci z tym, że przedmiotu, którego uczysz, można się nauczyć w 2 tygodnie?
Różnie. Więc jakby, jeżeli mamy się odnosić faktycznie do życia seksualnego, do dorastania, okej, czemu nie, prowadzą te osoby dorosłe, które mają swoje doświadczenie, już będąc właśnie osobami dorosłymi, więc jakoś bardzo się na to nie oburzam. Natomiast to, czego mi brakuje, to to, że jakby nie ma takiego przedmiotu, który dawałby wiedzę z różnych obszarów na temat tego, jak się mieć z ciałem, jak się mamy do stereotypów, co z tymi stereotypami, jakie one są, co z tym feminizmem, czy z mizoginią, czy z mizoandrią, jakby to wszystko też jest ciekawe, ale na co trochę nie ma miejsca. Więc bardziej to mnie oburza, że jakby ten kawałek jest niezaopiekowany, a nie to, że edukator przedmiotu WDŻ-et jakby ma skończyć taki krótki kurs.
A w ogóle jaka jest różnica między lekcjami WDŻ-etu a lekcjami edukacji seksualnej? Czy w ogóle jakakolwiek jest?
Jest, dlatego że WDŻ-et, jak nazwa wskazuje, jest to przygotowanie do życia w rodzinie. Więc będziemy się tutaj odnosić do rodziny, do tego, jak ta rodzina powstaje, czym jest, jakie spełnia funkcje. I wokół tej rodziny będą krążyły inne tematy, typu dorastanie, jak z tą ciążą, jak z tymi dziećmi, jakie są postawy propartnerskie. Natomiast jeżeli chodzi o edukację seksualną, to jest to szerszy przedmiot, który zahacza o inne grupy osób, nie tylko te, które myślą gdzieś o założeniu rodziny w klasycznym tego słowa rozumieniu, ale o osoby, które kiedyś zdecydują się na związek lat, tak? Czy są z grupy LGBT, czy może w ogóle nie widzą siebie w żadnej grupie i nie planują, i jakoś nie czują tego, więc jakby dotyka szerszej grupy odbiorców.
Dlaczego tak się tego boimy, tego przedmiotu w Polsce?
Dlaczego się tak boimy? Wiecie co, mi się wydaje, że to chodzi o tą nazwę. Bo gdybyśmy tą edukację seksualną zamienili na przykład na edukację o zdrowym życiu, czy edukację osobistą, społeczną, zdrowotną, to wydaje mi się, że może mniej to by było zagrażające.
No ale nie, Paula, no i przesadzaj.
No ale tak, ale nie pamiętasz, Jacku, filmu Wirujący seks?
No oczywiście, że pamiętam, bo nawet
i
to nie pisałem.
I pozamiatane, i nie wolno było tego obejrzeć później przez ten głupi tytuł.
Paula, powiedz mi, bo ja zawsze podziwiam wszystkich, którzy uczą tego przedmiotu. Czy ty się nie wstydzisz?
Czy ja się nie wstydzę? A czego mam się wstydzić?
No nie wiem, no wiesz jak to jest, no wchodzisz, musisz pokazywać, tam oglądałem na filmach różnych te banany i różne takie rzeczy, no tak, a siedzą przed tobą takie 13-12-latki, 14 i pewnie gdzieś tam pod ławką się podśmiewują, robią jakieś chichojtki, więc zastanawiam się, no jak ty to wszystko znosisz, bo z jednej strony ja wyobrażam sobie ogromną odpowiedzialność, którą niesie ten przedmiot, bo to trzeba ostrożnie, bo to z jednej strony trzeba szczerze, ale z drugiej strony tak, żeby od razu nie namawiać, bo to nie chodzi o to chyba, żeby namawiać, ale z drugiej strony no, temat jest taki, co oni tam na korytarzach sobie z tego mówiąc bardzo brzydko jaja robią. No więc jak ty to znosisz i czy to ciebie to po prostu tak, no, zwyczajnie tak nie... No dobra, już wiem, że się nie wstydzisz, bo pracujesz tym, ale jak ty to znosisz?
Wiesz co, no, pierwsze momenty może rzeczywiście były niełatwe, ale pomyślałam sobie, że po prostu powiem tej grupie, z którą zaczynałam, że no, jakby ja też trochę się wstydzę, bo ich nie znam, nie wiem, jak będą reagować, ale jeżeli będą reagować śmiechem, to w porządku, ja też się czasami będę śmiała. I tak sobie zaczynamy takie zajęcia od tematu, jak my w ogóle rozładowujemy napięcie. No i jak sobie porozmawiamy, jak rozładujemy napięcie, no to możemy przejść do tematu w ogóle, po co ja przyszłam, po co jest taki przedmiot. Że jest ktoś taki jak seksuolog. I ten seksuolog nie zajmuje się tym, że nie wiem, ktoś ma problem z erekcją, albo tego seksu uprawia za dużo, bo jakby to słyszę zazwyczaj na początku. Bardzo często to słyszę, że jakby tym się zajmuje seksuolog. Jakoś mam takie wrażenie, że jak się wytłumaczy to, po co ja tam przychodzę i z czym jestem, i że mogą pytać o wszystko, no to ten jakoś ten lód się rozpuszcza, łatwiej jest.
A czy często zdarza ci się, że nauczyciele innych przedmiotów, twoi koledzy z pokoju nauczycielskiego przychodzą do ciebie i pytają o jakieś kwestie, o poradę związane z sytuacjami uczniowskimi, i pytają, co mają zrobić w takiej sytuacji, która jest związana w jakiś sposób właśnie z seksualnością?
Tak, bardzo często spotykam się z taką sytuacją, ale bardziej w kierunku, jak możemy o czymś porozmawiać, niż interwencyjnie to może być coś, co zrobiła. I tak na przykład, jeżeli chodzi o zajęcia etyki, czy zajęcia biologii, nauczyciele pytają o wskazówki, co mogłabym im polecić, jakie materiały, z czego mogliby skorzystać, jak mogliby na przykład opowiedzieć o zaburzeniach odżywiania, czy jak mogliby o wszelkiego rodzaju izmach, na przykład w bezpieczny sposób porozmawiać na etyce.
A no właśnie, a jeżeli jest wychowawca, załóżmy, że w liceum, to czy w ogóle powinien poruszać na godzinie wychowawczej tego rodzaju tematy, czy jako osoba, która no nie jest przeszkolona do tego, to powinien to jednak zostawić specjaliście?
No, ja jestem tego zdania, że jeżeli ktoś czuje się na siłach, czuje się pewnie, ma wiedzę w danym obszarze, no to czemu nie? Ale to też jest zawsze taka kwestia wyczucia, na ile grupa jest gotowa. Czy jakby to jest tak, że my chcemy zrealizować jakiś swój plan na zajęcia, czy podążamy za tym, czego ci ludzie siedzący naprzeciwko mnie potrzebują. Więc nie chciałabym być radykalna w tym temacie, dlatego że no, czym innym jest bycie lekarzem i leczenie ludzi bez tego doświadczenia medycznego, a czym innym jest rozmawianie o życiu. No, bo każdy z nas ma jakieś doświadczenia w obszarze rozwoju różnego. Jesteśmy osobami starszymi od tych, które uczymy i swoim doświadczeniem do pewnego stopnia też możemy się dzielić.
No dobra, to ja ci opowiem historię z dzisiaj.
Okay.
I powiedz mi, co ja miałem zrobić. No, okay. Prosta historia. W sumie klasa czwarta. Rozmawiamy o Mieszku pierwszym i jego żonie Dobrawce, czy Dobrawie. No i wstaje jegomość i żeby szokować albo zafascynować, albo no właśnie chyba rozśmieszyć klasę, mówi wprost, że Dobrawka spotkała się z Mieszkiem, zrobili bara-bara i wyskoczył im Bolesław Chrobry. No oczywiście wesołość wielka. No i co teraz?
Czy jest to informacja zgodna z prawdą?
No właśnie.
No kłamał.
Nie kłamał. Nie. Znaczy pod warunkiem, że wszyscy, a chyba wszyscy rozumiemy to dokładnie to samo pod nienaukowym pojęciem bardzo.
No właśnie, może tu by trzeba było definicję uwspólnić z pozostałą częścią klasy.
Nie, no wszyscy zrozumieliśmy chyba, o co chodzi.
Aha. Ja to chciałabym dopytać, czy ten uczeń dobrze zrobił, jaka miałaby być
reakcja. Ja bym się chciał zapytać, jaka jest teraz reakcja, wiesz, takiego nauczyciela, który nie przyszedł tam im mówić o właśnie, zresztą to w ogóle nawet nie była kwestia tego, skąd się wziął Bolesław Chrobry. Chodziło bardziej o to, że jemu się ten seks nagle tutaj bardzo mocno skojarzył, zaczął o nim mówić i teraz no, ja mam to zignorować, czy ja mam do tego jakoś... No, tak, to jest moje pytanie o to, co ja mam z tym zrobić.
Mhm. Wiesz co, no to tutaj znowu wracamy do tej gotowości, do rozmowy na różne tematy, tak? No bo można by to uciąć i powiedzieć, aha, czyli chodzi ci o to, że spłodzili Bolesława Chrobrego, tak? Jakby dobrze rozumiem, że to chciałeś przekazać, jakby w taki sposób Bolesław Chrobry, okej? Dzięki za szczegóły, wszyscy zrozumieliśmy, tak? Możemy też to zignorować. Mhm. Pytanie jakby, na co ty się czujesz, bo
no ja się, szczerze powiedziawszy, tak? czuję tak, że mnie wkurza to, że uczeń dekoncentruje mi klasę, w której ja dużo czasu poświęciłem na to, żeby ją jednak skoncentrować na pewnej rzeczy i na pewno w ogóle kwestia, skąd się wziął Bolesław Chrobry, jest zupełnie kwestią poboczną. To jest, wiesz, to jest taki strzał z lewej strony zupełnie niespodziewany, z którym ja sobie muszę poradzić. Najchętniej w ogóle zignorowałbym i szedłbym dalej, no ale pytanie, co się dzieje, jak na przykład taki uczeń co lekcje mi takie teksty wstawia. To znaczy to, że jego ta seksualność bardzo interesuje. Tak? I to już zaczyna się, rozumiem, jakiś inny temat.
Znaczy albo ta seksualność go interesuje, albo jest tak, że znalazł sobie sposób na to, żeby rozproszyć klasę, tak? Żeby zająć się czymś innym, bo być może ten temat z jakiegoś powodu jest dla niego trudny, może...
nudny.
Albo tak, no na przykład. Tak?
Albo widzi, że w ten sposób ciebie może wkurzyć.
Albo tak.
Tylko widzisz, jeżeli ten temat mu oswoisz, no to jakby traci narzędzie. Ja też mam na zajęciach pierwszych, zwłaszcza pierwszych, drugich, trzecich, tego typu sytuacje, że nie wiem, ktoś siedzi i mówi penis. No i cóż, no jakby no mówi to, tak? I więc pytam go, rozumiem, że chcesz o tym porozmawiać. Okej, kolejne zajęcia będą o penisie. Czy jakby o to chodzi? No i jakby wiadomo, że raczej nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sprawdzić, ile można, czy to będzie szokowało. Więc ja bym to oswajała i sprowadzała do faktów. Tak, tak było, dzięki, idziemy dalej.
To kolejne pytanie z serii wychowawca. Co zrobić w sytuacji, w której wychowawca widzi, że ma w klasie sytuację, kiedy uczniowie dokuczają komuś, kto właśnie należy do grupy LGBT?
No, myślę, że na początku warto by zrozumieć, o co tam chodzi, jakby skąd jest ten poziom jakiejś agresji, skoro dochodzi do kuczania i czy jakby wiemy, co się za tym kryje, to jest niezrozumienie tematu, czy jest jakiś problem szerszy, grupowy, więc w tej sytuacji, gdybym ja miała się postawić w tej sytuacji, przypuszczam, że pewnie zorganizowałbym jakieś warsztaty na temat tego, czym jest LGBT i o co chodzi.
Paula, ale tak sobie ciebie słucham i... W tym, co mówisz, jest właśnie bardzo dużo psychologii, tak? To znaczy, kiedy na początku tej rozmowy rozmawialiśmy o tym dwutygodniowym kursie i o tym, że to może być w zasadzie biolog albo ktoś, to wydaje mi się, że jednak ważne byłoby, gdyby ten ktoś, o kim rozmawiamy, jednak trochę otarł się bardziej niż mniej o psychologię, ponieważ rozmawiamy tutaj o bardzo delikatnych, intymnych rzeczach, które mogą być bardzo mocno które mogą być bardzo mocno zranione w bardzo łatwy sposób. I chyba nie każdy umie sobie z tym poradzić. To znaczy, jeżeli będziemy rozmawiali o takim technicznym, takiej technicznej edukacji seksualnej, to pewnie no tak. Natomiast no, boję się trochę tego, że nie każdy z nas ma taką, nie każdy z edukatorów seksualnych mógł mieć taką wrażliwość, żeby podnieść poprzeczkę trochę wyżej i popatrzeć na to z punktu widzenia bardziej ogólnoludzkiego niż tylko i wyłącznie na temat tego, jaką kto ma seksualność.
Zgadzam się z tobą, tak, masz rację. Mogę powiedzieć, że u mnie to jest jakieś zboczenie zawodowe, tak, że dużo jest w tej mojej narracji takiej psychologii, tak, po prostu ja z tego nurtu, dlatego mogę się tym podzielić od tej strony, ale tak, masz rację, zgadzam się z tobą.
No to co mają zrobić teraz ci dyrektorzy, którzy nie mają takiego szczęścia, że mają ciebie w zespole i muszą szyć? To znaczy, że to jest tak, że lepiej mieć kogoś, czy lepiej jednak zajrzeć gdzieś poza swoją kadrę i poszukać kogoś bardziej kompetentnego, kogoś, kto ma większe doświadczenie w takiej pracy, albo szersze spojrzenie nawet?
Wiesz co, no akurat my tutaj jesteśmy w Warszawie, tak, więc mamy to szczęście, że wykonujemy kilka telefonów i ktoś z jednej czy z drugiej fundacji przyjdzie i nas wspomoże. Mhm. I to jest duży luksus, mieć taką dostępność edukatorów, którzy przyjdą w krótkim czasie i nas wesprą. No ale przypuszczam, że naszej audycji będą też słuchać inni nauczyciele, tak? Więc jeżeli tej dostępności nie mają, ktoś do nich nie przyjdzie, nie pomoże im, tak? No to lepiej zareagować niż nie zrobić nic. Takie jest moje zdanie.
To ja zadam takie pytanie właśnie z pogranicza tego świata rodzicielskiego, świata, w którym potencjalnie w Małopolsce słyszę z okolic kuratorium, że na edukacji seksualnej się seksualizuje dzieci. No jestem takim rodzicem i myślę, a nie dam. No nie moje dziecko. I teraz co byś powiedziała takiemu rodzicowi, któremu nagle ktoś proponuje edukację seksualną dla jego dziecka, a on się boi, że jego dziecko się będzie tam seksualizowało?
Wiesz co, ja mam takie sytuacje, że właśnie rodzic mówi, a nie dam, dziecko nie pójdzie, nie będzie, bo później będą z tego tytułu problemy. Więc to, co robię, to jest po prostu pokazanie takiemu rodzicowi programu, o czym będziemy rozmawiać i wytłumaczenie, na czym te zajęcia polegają i jaki jest ich cel.
Czy zdarzyło ci się rozmawiać z rodzicem w ogóle, co to znaczy seksualizacja?
Seksualizować znaczy namawiać do podjęcia wcześniejszego współżycia. To jest definicja, którą mi się zdarza słyszeć od rodziców. I dlaczego tego nie robimy? Dlatego, że jakby tłumaczymy, jak przebiega rozwój, na czym polega dojrzewanie, dlaczego jakby są normy prawne, kiedy mówimy sobie o tym, że ktoś może współżyć, że jakby jest to ograniczenie wiekowe, więc jakby mówimy o czymś, co funkcjonuje w prawie, co funkcjonuje w społeczeństwie. Nie mówimy, słuchajcie, to macie prezerwatywy i bawcie się dobrze, tylko tłumaczymy też, jakie są konsekwencje podjęcia współżycia, ale to jest jakby jedna 60 całego tematu.
Ja mam takie pytanie, od kiedy zacząć to robić? To znaczy, od kiedy w szkole zacząć rozmawiać z dziećmi o ich seksualności?
Ja jestem fanką w ogóle tego, co się dzieje w bardzo wielu krajach Unii Europejskiej, dlatego że ta edukacja seksualna, która nie nazywa się edukacją seksualną, ale jakby jest ten kawałek przemycony na różnych przedmiotach, jest przekazywany dzieciom od wczesnych lat, czyli na przykład w przedszkolu. Tak, mówi się już o tym, że ciało kobiety i mężczyzny, dziewczynki i chłopca się różni. Tak, nie jest to tajemnica, nazywamy sobie to, dlatego mamy też chociażby różne toalety, tak, dla chłopców, dla dziewcząt, czasem są koedukacyjne. Jakby dla mnie to już jest ten etap, kiedy pojawiają się pytania. Jak się pojawiają pytania, to w moim odczuciu no gdzieś ta odpowiedź jest potrzebna, na miarę do oczywiście etapu rozwojowego. Więc kiedy dziecko pyta, to chciałabym mu udzielić odpowiedzi. A pytania zaczynają się od przedszkola, czasem wcześniej. Mhm.
Ale poczekaj, no, czasami się pojawiają, a czasami się nie pojawiają. To znaczy niektóre dzieci są poza tematem i teraz one też powinny tego słuchać?
No myślę, że tak, bo okej, jedne dzieci zapytają, inne nie, ale znajdują się w grupie, w której no, nie zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie pytał i kto będzie pytał kolegów i koleżanki, więc temat prędzej czy później wypłynie.
A mogę jeszcze tylko to pytać na przykład, no dobra, ale na przykład no mamy studniówkę i nagle uczeń ogłasza, że chce przyjść na studniówkę ze swoim kolegą i ciało pedagogiczne wyraża powszechne oburzenie. No i co ma zrobić dyrektor?
Trudne pytania zadajecie. A dyrektor co na to?
A, mamy dyrektora przy sobie.
No tak, ale dyrektor, znaczy moim zdaniem sprawa zaczęła się już o wiele wcześniej. To znaczy, jeżeli wiadomo, w szkole panuje jakaś atmosfera moim zdaniem i jest już jakaś polityka dawniej znana. To znaczy, jeżeli wiadomo, że dyrektor jest konserwatystą, nauczyciele są konserwatywni. Nie mówię tutaj w znaczeniu takim bardzo nietolerancyjnym, no ale nikomu nie można odmawiać prawa do tego, żeby być konserwatywnym. I teraz nagle stawia się przed za 5-12 ludzi z takim z takim problemem, to moim zdaniem problem nie jest tak oczywisty, jak tylko i wyłącznie powiedzenie: nie, dyrektorze, nie bądź z ciemnogrodu, puszczaj i baw się w przytęczowej muzyce, ponieważ to wykracza trochę poza tylko i wyłącznie to. Ja tak myślę sobie. To znaczy, wydaje mi się, że takie rzeczy powinno się omawiać wcześniej, a nie za 5-12.
Ja chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, że jeżeli tych dwoje ludzi przychodzi razem, czy chce przyjść razem, to jednak znaleźli jakieś przyjazne dusze, skoro wpadli na taki pomysł, żeby się razem pojawić. Mhm. Ryzykując wykluczeniem społecznym. Jednak coś takiego musi być w tym miejscu, że twierdzą, że można próbować.
To dziękuję ci, Paula, za znalezienie dla nas czasu. Wiem, że jesteś zapracowaną kobietą, która się żadnej pracy nie boi, ale spodziewam się, że jutro rano zobaczymy się na swoich stanowiskach w blokach startowych. No wiesz, no tak, no i co? No wiesz, jak ja sobie tego słucham, to wydaje mi się, że to jest z kolei znowu taka rzecz, która niepotrzebnie znowu rośnie w jakieś takie mity niepotrzebne, kompletnie niepotrzebne, dlatego że przedmiot jak każdy inny, widać, że Paula mówi tutaj wyraźnie o rzeczach związanych z higieną, rzeczach związanych ze zdrowym sposobem życia. Nie ukrywajmy, że naszych młodych uczniów życie erotyczne, seks, każdy z nas był młody, to pamięta, dosyć mocno interesuje.
Czy ty więc, chcesz powiedzieć, że to seks to tylko młodych dotyczy? To nie wchodźmy, to... Każdy z nas był młody, to pamięta.
Okay. Tak, tak, tak. No, masz. No i nawet tego się nie da wyciąć. No więc dobrze, no to już skończmy.
Ale nie, wiesz co, ja jedną...
Ale wiesz co, ale to jest trochę problem, dlatego że my trochę nie umiemy o tym rozmawiać. Zwróć uwagę, że nawet jeżeli teraz o tym rozmawiamy, to też mamy taki, może trochę pożartować.
Tak, humorem, pożartować. To, że prawda,
tak, się tak, że jednak dwóch panów, chciałem powiedzieć starszych, ale dwóch panów rozmawia o seksie. No coś w tym jest takiego, że jeszcze nie potrafimy po prostu powiedzieć, że rozmawialiśmy o wychowaniu seksualnym i nie palnąć jakiegoś
właśnie to. Natomiast jedna rzecz, która przyszła mi do głowy podczas rozmowy, to fakt, że może faktycznie lepiej, żeby uczniowie rozmawiali z edukatorami, osobami wykształconymi, z nauczycielami, niż żeby poznawali edukację seksualną nawet z seriali, takich jak na przykład jest serial taki na Netflixie, tak? Jak on się nazywa?
Myśmy
Sex Education, coś takiego. W Warszawie takie wielkie billboardy wiszą, że kolejny sezon chyba i tak dalej. Bo szczerze mówiąc, ja oglądałem parę odcinków i muszę ci powiedzieć, że kurczę, no wszystko fajnie, ale to jednak jest inna trochę kultura, tak? Że to jest fajne, że jak mamy możliwość porozmawiania z żywym człowiekiem, to on nam to trochę zlokalizuje, dostosuje do tego, jak to trochę jest u nas, a oglądając taki serial bez jakiegoś takiego backgroundu kulturowego, no to też można różne wnioski sobie wyciągnąć i jeżeli potraktujemy go bardzo, jakby to powiedzieć, instruktażowo, to dziwne rzeczy mogą powychodzić trochę.
Niedługo w Tarnowie, kiedy będą ferie zimowe, już są, były, będą...
Właśnie dzisiaj rozpoczęliśmy z przytupem, także uciekam rozpoczynać ferie zimowe. Ja tylko, jak mówiłeś o tym becie, a później edukacji seksualnej, to przyszło mi do głowy taki podtytuł odcinka Od bet to bed. Tfu, nie bed. Jeszcze raz. Taki tytuł odcinka Od bet to bed.
No to mieliśmy anglistę, a za tydzień będzie z nami anglistka, nie, za dwa tygodnie będzie z nami anglistka, ale to kiedyś indziej, dopiero za dwa tygodnie, więc teraz szczerze życzymy wszystkim naszym nauczycielom na południu i nie tylko miłych ferii. My tutaj w Warszawie jeszcze dwa tygodnie będziemy się uczyć, ale potem będziemy się z was trochę śmiać. To na razie.
Pa, pa, trzymajcie się, napiszcie mi, jak planujecie spędzać ferie, bo jak spędziliście ferie.
Tak jest. Cześć.
Pa, pa.